zapraszamy na katechezę. W jej ramach usłyszymy kazanie pasyjne wygłoszone wczoraj w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przez księdza profesora Krzysztofa Pawlina, rektora Akademii Katolickiej w Warszawie. Prośmy o Ducha Świętego na ten czas katechezy, aby otwierał nasze serca, umysły, aby przenikał nasze wnętrze, byśmy mogli pogłębić nasze rozumienie wiary, bardziej przygnąć do osoby Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
Święty, z mocą. Drodzy księża, bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze. Piąta opowieść krzyża będzie poświęcona pragnieniom. A tytuł tych rozważań: Na skrzyżowaniu pragnień. Jednym z najbardziej wieloznacznych słów Jezusa jest wypowiedziane na krzyżu słowo pragnę. Ewangeliści Mateusz i Marek wspominają, że pierwszy łyk napoju ofiarowany Jezusowi zaraz po dotarciu na Golgotę to był napój, który miał uśmierzyć jego ból. Prawdopodobnie było to wino doprawione jakimiś ziołami, może mirrą, rodzaj przeciwbólowego środka, wprowadzającego więźnia w stan lekkiego odurzenia, by nie stawiał może nadmiernego oporu. Ale kto wie, może to także wobec niego gest ostatniego miłosierdzia. Mówi bowiem Księga Przysłów: daj sycerę skazańcom, a wino zgorzkniałym na duchu. Niech piją, niech nędzy zapomną, na trud już nie pomni. Wtedy Jezus jednak odmówił. Chciał do końca być świadomy sytuacji i sytuacji męki. Teraz na krzyżu, jak zaznacza święty ewangelista, Jezus rzekł: pragnę. Gapie stojący pod krzyżem i ludzie odpowiedzialni za los skazańca zrozumieli prośbę Jezusa chyba dosłownie. Wszak egzekucja trwała już od kilku godzin. Najpierw więzienie, potem kamienista droga przez miasto, pośród nieprzyjaznego, hałaśliwego tłumu, tak gęstego, że świętej Weronice z trudem udało się przez niego przedrzeć i otrzeć zakrwawione oblicze Jezusa. Aż wreszcie krzyż i agonia umęczonego ciała wystawionego na promienie palącego słońca. Moi drodzy, w tej sytuacji słowo pragnę wydaje się eufemizmem. Pragnąć można szklanki wody w upalny i letni dzień, a Jezus podczas swojej męki utracił litry krwi i potu. Według niektórych współczesnych lekarzy odwodnienie organizmu i ból spowodowany ranami był tak ogromny, że Jezusowi nie zdołałyby ulżyć nawet zastrzyki z morfiny. Ludzie decydują się jednak podać skazańcowi do ust gąbkę nasączoną octem. Był to zwyczajny napój rzymskich żołnierzy w upalne dni. I Jezus skosztował. Wkrótce jednak skonał. Słowo pragnę to jedyna w tym dniu śmierci wypowiedź Jezusa, w której prosi On coś dla siebie. A przynajmniej tak został zrozumiany przez ludzi obecnych w miejscu kaźni. A może właśnie nie prosił dla siebie? Może to tylko nasza interpretacja? A co, jeżeli nadal prosi? Jeżeli nadal prosi w naszej intencji? W naszej sprawie? Aby lepiej zrozumieć znaczenie tego słowa, spójrzmy, czy Bóg używał go wcześniej. Chociaż na krzyżu umarł Jezus, to należy pamiętać, że spełniał On wolę Ojca swego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Można więc powiedzieć, że Ojciec umierał z Jezusem na krzyżu. We florenckim kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny znajduje się nietypowy fresk. Jego autorem jest Andrea de Castagno, włoski malarz z XV wieku. Oryginalność tego malowidła polega na tym, że krzyż został tu pokazany w zupełnie innej perspektywy niż ta, do której przywykliśmy. Na fresku del Castagno Bóg Ojciec zdaje się przynosić z niebiosów na ziemię krucyfiks ze swoim Synem. Krzyż niejako unosi się na nieboskłonie i na poziomej belce szeroko rozpięte ramiona Jezusa. Z tyłu zaś, z drugiej strony belki, Bóg Ojciec również szeroko rozpostartymi ramionami, jakby sam przylgnął do krzyża. To oczywiście tylko jedna z możliwych interpretacji, ale nie pozbawiona przenikliwości teologicznej. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Cierpiący Syn to cierpiący Ojciec. I ta zasada przenika również ludzkie nasze życie. Pragnę. Pragnienia Boże odnajdujemy także w księgach Starego Przymierza. W księdze Izajasza czytamy: co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. W księdze Ezechiela spotykamy piękną obietnicę. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Kolejny prorok Ozeasz przekazuje inne pragnienie Boga. Pragnę bowiem miłosierdzia, a nie ofiary, i poznania Boga bardziej niż całopalenia. Moi drodzy, nie sposób pominąć tu spotkania Jezusa z Samarytanką. Samarytanką przy studni. Tam Jezus również wypowiada słowa, które w konsekwencji wyprowadziły to wydarzenie z kontekstu dosłowności, by ukazać znaczenie, albo bardziej wyraziście, szerszą perspektywę naszego ludzkiego życia. Jezusowe "daj mi pić" oznaczało nie tylko prośbę o kubek wody z głębokiej studni. On proponował kobiecie, by ta przełamała odwieczną nienawiść między Żydami a jej narodem. Prosił, by porzuciła niechęć i stereotypy, by spojrzała z takim ludzkim, siostrzanym współczuciem na kogoś, kto na co dzień uważany był za wroga. Czy stać ją na to? Czy nas stać? Jako nagrodę za pokonanie własnych ograniczeń, tych zewnętrznych, ale i tych środowiskowych, i tych też wewnętrznych ograniczeń własnego osądu, Jezus proponuje wodę żywą. Wodę żywą wypełniającą wszystkie wyschnięte zakamarki ludzkiego życia, przynosząc sens i radość istnienia. Moi drodzy, pragnienie Jezusa nie jest więc pragnieniem fizycznym, czy nawet emocjonalnym. Jego postawa jest zgodna z wcześniejszym przekazem dobrej nowiny. Nie pragnie zostać męczennikiem, ani tym bardziej cierpiętnikiem, choć świat nie pozostawia mu wyboru. Pragnie jakby namalować ostatni obraz, który chce nam zostawić. Obraz na tyle sugestywny i przekonujący, wręcz przerażający, by został zauważony i przeanalizowany również przez jego wrogów. Oni mogą ją przyjąć, tę propozycję, albo odrzucić to przesłanie. Pragnieniem Jezusa jest jednak, aby każdy miał szansę. Aby każdy mógł dokonać wyboru. Pragnę was zbawić. Moi drodzy, słowo wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu skłania nas do zanurzenia we własną sferę pragnień. Wszak każdy człowiek po prostu je ma, racjonalne bądź nie, uczciwe lub grzeszne, szlachetne czy też egoistyczne. Czy sferę własnych pragnień można kształtować, czy też przyjmujemy, że jest ona niezależna, atawistyczna? No, wydaje się, że posiadamy wpływ, przynajmniej częściowy, na wybór kierunku i stopień natężenia naszych pragnień. Podczas pobytu w szpitalu obserwowałem ludzi, którzy odwiedzali chorych. Generalnie chorych odwiedzają ci, którzy ich kochają, albo ci, którzy uważają, że się wypada pokazać w szpitalu, odwiedzić chorego przyjaciela. Wizyty tych drugich są zazwyczaj krótkie. Dostarczą oni choremu to, co niezbędne, podłączą komórkę, przyniosą słuchawki do komputera i zapytają, co jeszcze potrzeba, i szybko znikają. A na pytanie, dlaczego do mnie nie dzwonisz, odpowiadają, no bo nie chcę ci przeszkadzać w chorobie. W czym? Przeszkadzać? Może sobie? Pragnę twojej obecności, nie słuchawek ani czekoladek. Ciebie pragnę, twojej obecności. Moi drodzy, jak łatwo pomylić czyjeś pragnienia ze swoim. I jak trudno usłyszeć pragnienie innego serca. W Weronie znajduje się dom Romea i Julii. Ciągną w to miejsce tłumy zakochanych albo poszukujących miłości. Gdy przejdą przez bramę szekspirowskiego podwórka, wznoszą oczy ku górze, na balkon Julii. Wytęsknione oczy chcą zobaczyć miłość. Pragną miłości. A potem zwiedzający ustawiają się w kolejce do posągu Julii, aby dotknąć jej piersi. A gdy i ta tęsknota nie zostanie zaspokojona, piszą listy do Julii z prośbą o wstawiennictwo, o radę czy też o miłosne wsparcie. XVI-wieczny dramat Williama Szekspira stał się wzorem romantycznych kochanków. I motyw ten do dziś funkcjonuje w literaturze, w muzyce, w malarstwie. Dlaczego? Bo miłość to jest wszystko. Nieśmiertelna wartość, której każdy z nas pragnie. Jakże bardzo jej pragniemy wszyscy. Gdy jej brak, no życie traci sens. Pragnienie miłości wielu ludzi prowadzi do Werony jak do sanktuarium. Właściwie w tym słynnym zakątku nie ma nic szczególnego. Poza właśnie pragnieniem miłości. Nikt się nie zastanawia, czy miłosna historia Romea i Julii rozegrała się tam naprawdę, czy to jest tylko symbol. Ludzie idą tam, by poczuć miejsce zakochanych, poczuć miłość. Sam Szekspir nigdy w Weronie nie był. Ale dokąd zaprowadził tęsknotę ludzką, zaprowadził tam, by pokazać, że są miejsca, w których ludzie wyrażają swoje pragnienie. Moi drodzy, skoro szekspirowska miłość przetrwała wieki, to dlaczego dziś jest ona taka słaba? Miłość na miesiąc, na rok, na kilka lat? A może to nie jest miłość, tylko głód miłości? A może to jest egoizm ubrany w romantyczną tęsknotę wołającą „kochaj mnie”? A czy ja potrafię kochać? Oto jest problem. Wszyscy chcemy być kochani. Ale czy ja potrafię kochać? Tęsknimy, marzymy, ale często nie umiemy kochać, ale nosimy w sobie pragnienie miłości, a właściwie głód miłości. Balkon Juliety jest jedynie symbolem szalonej miłości. Ale z balkonu, moi drodzy, trzeba zejść na ziemię i żyć miłością. Pragnąć miłości i nią później żyć. Zachwyt, uniesienie, poruszenie serca są zaledwie fragmentem miłości. Pozostaje jeszcze umiejętność ofiarowania swojego życia drugiemu, aby on był szczęśliwy, oraz umiejętność przyjęcia ofiarowanej miłości przez kogoś. Pragnę umieć kochać. Rozumiecie? Nie pragnę, żeby mnie kochać. Pragnę umieć kochać. Jakże szczęśliwe są twarze matek patrzących na swoje dzieci. Dlaczego? Bo mają kogo kochać. Matki pragną kochać i nie ma dla nich na ziemi większego szczęścia niż ten ukochany skarb dziecko. Mieć kogo kochać. To nie jest wołanie kochaj mnie. To jest zupełnie inny kierunek. To ja pragnę kochać. Moi drodzy, a czy dla nas ludzi wierzących ta metafora matki, która jest szczęśliwa, bo ma kogo kochać, nie odnosi się również do Pana Jezusa? Mieć kogo kochać. Usłyszeć to wołanie z krzyża. Pragnę. Szczęśliwy człowiek, który kocha Boga. Jakże szczęśliwy, że może Go kochać. Moi drodzy, jest jeszcze jedna sprawa ważna, jeśli mówimy o pragnieniach. Są więc pragnienia produkowane i manipulowane. Trwająca na świecie nieustanna wojna światopoglądowa jest po części wojną o ludzkie pragnienia i aspiracje. W środowiskach politycznych często pojawia się teza mówiąca, że zanim zrealizuje się cele polityczne, najpierw trzeba dokonać zmian kulturowych, aby, uważajcie, ustawić ludzkie pragnienia. Kto panuje nad kulturą, ten staje się społecznym hegemonem. I prawdziwość tej tezy dostrzegamy szczególnie dziś, gdy medialne i cyfrowe narzędzia zdominowały naszą codzienność. I ci, którzy wypełniają treściami najróżniejsze nośniki informacji, to oni decydują o tym, co mają widzieć, czytać, przeżywać i pragnąć miliony ludzi, odbiorców precyzyjnie sformułowanych przekaźników i przekazów. Zauważmy, że spośród promowanych w kulturze kwestii jedną z najważniejszych są dzisiaj emocje. Dziś kultura, szczególnie medialna, oddziałuje na nasze uczucia. No i nie uczymy się krytycznego myślenia, analizowania, refleksji, dyskutowania, ale powiedzmy wprost, nakłaniani jesteśmy do szybkiego, emocjonalnego reagowania. Stąd nie powinno nas zatem dziwić, że wśród młodzieży, ale i szerzej, w całych społecznościach urzeczywistniają się coraz większe braki kompetencyjne. Ujawnia się irracjonalność postaw, brak przygotowania do przedstawiania, wygłoszenia obrony swoich racji. Żyjemy w świecie nieprawdopodobnej liczby słów, opowieści, komunikatów, obrazów, wiadomości. Jednak tylko część z nich ma charakter racjonalny. Większość z tego, co do nas dociera, to są emocje pełne euforii i zachwytu, bądź gniewu i irytacji. I okazało się, że w świecie cyfrowych mediów, mimo że zalewani jesteśmy większą niż kiedykolwiek ilością informacji, nie potrafimy rzeczowo, spokojnie ze sobą rozmawiać. Funkcjonujemy pośród szybko rozwijającej się technologii, dającej nam nieograniczony dostęp do informacji. I zalewani jesteśmy wypowiedziami różnych ekspertów, doradców, a mimo to zachowujemy się tak, jakbyśmy się wyrzekli rozumnej dociekliwości. Dobrze opisuje tę problematykę amerykański biskup Robert Barron. Pokazuje on, że najpotężniejszą i najbardziej wpływową ideą współczesności jest woluntaryzm, czyli zabijanie intelektu przez wolę. Co to oznacza? Uznajemy za prawdę lub nieprawdę to, co ja chcę, Oto jedyny warunek słuszności. Wpływ kultury na sferę naszych emocji sprawia, że sądzimy, że ma być tak, jak ja chcę, jak ja sobie wyobrażam, jak ja pragnę. Na nic dowody, racje, tłumaczenia, moja wola, moje pragnienia nade wszystko. I trafnie to wyraża łacińska formuła sic volo, sic jubeo, stet pro ratione voluntas. Tak chcę, tak nakazuję, w miejsce rozumu wola. Moi drodzy, ukształtowane przez takie wolontarystyczne tendencje moje ja ma moc tworzenia wartości i prawdy. Wolność ludzka na pierwszym miejscu i to ona na swoich warunkach określa znaczenie, wartości i cele istnienia. I w takiej sytuacji, w takiej perspektywie dobre życie nie polega na poznaniu prawdy i rozpoznaniu dobra oraz na podporządkowaniu wszystkich pragnień i emocji ich wymogom, ale na osiągnięciu autentyczności rozumianej jako subiektywne poczucie spełnienia. Jednak na dłuższą metę nie da się tak żyć. Mamy bowiem wtedy do czynienia z nieustannym zderzaniem mocnych pragnień. Moi drodzy, kultura jest ważna i potężna, a jej wpływ dalekosiężny. I ci, którzy zdali sobie sprawę z potęgi kultury, wiedzą, że jest ona przestrzenią kształtowania światopoglądów i jasno komunikują chrześcijanom. Zostawcie kulturę nam. Realizujcie swoje kościelne praktyki w kruchtach i zakrystiach, ale nie dotykajcie kultury. To się dzieje na naszych oczach. I złowrogość tego przesłania staje się o tyle czytelna, gdy uświadomimy sobie, że praca nad kulturą jest w istocie formowaniem duszy. Kultura kształtuje nasze pragnienia. Powróćmy jeszcze do Golgoty, do krzyża, do pragnień Jezusa. Wiemy już, że Jego pragnienie nie było pragnieniem fizycznym. Wiemy też, że nie dotyczyło samego tylko Jezusa. Z wysokości krzyża Jezus obejmował cały świat, każdą epokę, każdy wiek, każdego człowieka. Ta Jego godzina Golgoty ma przesłanie trwalsze, ponadczasowe, ma mocniejszą wymowę niż jedna chwila, Golgota, na którym umiera Jezus. Żeby to zrozumieć, odwołajmy się jeszcze na chwilę do sztuki. W 1610 roku dla jednego z kościołów w Antwerpii Rubens namalował tryptyk zatytułowany Podniesienie krzyża. Centralną jego część stanowi scena ukrzyżowania. I ze względu na olbrzymie rozmiary malowidła Rubens stworzył je bezpośrednio w kościele, tak za ołtarzem, bowiem nie było możliwości przetransportowania tak wielkiego dzieła. I mimo swych gigantycznych rozmiarów, kompozycja, jak się tak patrzy, sprawia wrażenie, jakby nie mieściła się w ramach tryptyku, jakby brakło miejsca, albo jakby ukrzyżowanie potrzebowało wyjścia poza ramy swojej historyczności i osadzenia tu i teraz Golgoty, aby powędrować do wszystkich narodów świata. Oglądając ten obraz, mam takie wrażenie, że to było pragnienie Jezusa. Wyjście do wszystkich. Objawiający się świętej Faustynie Jezus mówi: pragnę dusz. Pragnę, abyś głębiej poznała miłość, jaką pała moje serce ku ludziom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Wzywaj mojego miłosierdzia dla grzeszników. Pragnę ich zbawić. Pragnę, aby serce Twoje było zawsze na wzór mojego miłosiernego serca. I pragnę, aby kapłani głosili moje miłosierdzie względem grzeszników. Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na ludzi. Nie ma nędzy, która by mogła mierzyć się z moim wielkim miłosierdziem. cisza na Golgocie. Ale jedno słowo tam wypowiedziane wybrzmiewa po dzień dzisiejszy. Pragnę. Pragnę Cię kochać. Amen.
W ramach katechezy usłyszeliśmy kazanie pasyjne wygłoszone wczoraj w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przez księdza profesora Krzysztofa Pawlinę, rektora Akademii Katolickiej w Warszawie.